Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Tomasz Kopacz. Na tej sesji będę chciał Państwu opowiedzieć o różnych sposobach pracy z danymi. Teraz tylko jedna uwaga. W ulotce to zostało oznaczone jako DBA Security, ale to z tym nie ma nic wspólnego. Będziemy rozmawiać o uczciwym programowaniu, a w zasadzie o związku pomiędzy programem a pojemnikiem. Tutaj oczywiście należy podziękować sponsorom, dzięki którym ta konferencja może się... Proszę Państwa, jeżeli mamy aplikację, to my mamy tak naprawdę dwa podstawowe światy. Pierwszy świat to jest mechanizm, jak ta informacja jest zapisana. W jakimś pojemniku, w jakiejś może bazie grafowej, dokumentowej, może jako płaskie pliki. Technologii, no to tutaj można sobie wybrać, proszę wpisać dowolne coś, co się nazywa baza danych. No i to jest sposób zapisu informacji wygodny dla tego pojemnika. Natomiast jest drugi świat, znacznie bardziej z mojej perspektywy skomplikowany, to znaczy, co my z tymi danymi zrobimy z punktu widzenia aplikacji. No bo tak, jeżeli programista zna strukturę bazy danych, sam ją projektuje, nie daj Boże, zna pojęcie tabel, no to teoretycznie może myśleć po relacyjnemu w aplikacji. Tylko, że to nie będzie wygodne. No bo najprostsza rzecz, no generalnie baza relacyjna, dlatego jest relacyjna, że zwykle jest znormalizowana. No a jak jest znormalizowana, to żeby zrobić prostą listę pokazującą list klientów i adresy, to trzeba kilka tabelek połączyć. No i w tym momencie się zaczynają pytania, no jak to zrobić, kto to ma zrobić, czy to ma być widok, czy to ma być procedura składowana, bo po stronie aplikacji to będzie prosto, to będzie po prostu obiekt, customer, który to wszystko będzie miał. Druga rzecz, programista generalnie zna programowanie obiektowe. Jak on zaczyna myśleć po relacyjnemu, to czuje taki dyskomfort psychiczny. Rzecz jeszcze jest jedna dosyć istotna, że my w tej aplikacji zawsze mamy warstwy. Jedną, drugą, trzecią i pomiędzy tymi warstwami co robimy? No przepisujemy klasy, przepisujemy pola, jakieś rzeczy przesyłamy pomiędzy, nie wiem, warstwą logiki biznesowej dostępu do danych albo serwisami domenowymi. No i generalnie tych takich drobiazgów robi nam się tutaj bardzo, bardzo dużo. No i teraz pierwsze podejście do problemu to jest takie. No dobrze, to zróbmy sobie automat. W każdym razie wszyscy znają koncepcję SQL-ową, bazę relacyjną też znają, to zróbmy coś, co się nazywa Object Relational Mapping i niech na podstawie SQL-a zrobi nam obiekty w aplikacji albo na podstawie obiektów zrobi dobrego SQL-a. To tak mniej więcej się myśli. Do tego mamy oczywiście jeszcze koncepcję Link z C-Sharpa, która zakłada, że programista sobie radzi z pracą na zbiorach, natomiast nie potrafi pisać zapytań SQL-owych, bo taka jest geneza tego produktu. Natomiast generalnie dajemy sobie z tym radę. Będziemy rozmawiać o czymś takim, co się nazywa przez chwilę Entity Framework. I pomysł tutaj był bardzo prosty. Żeby Państwo to dobrze widzieli, więc ja będę ruszał myszką. Gdzieś na dole mamy bazę relacyjną. Potem mamy tutaj coś takiego, co opisuje nam, jakby ta baza relacyjna powinna być widziana z punktu widzenia aplikacji. I to się nazywa model EDM-owy, który po prostu ma jakiś model przechowywania, mapowania na jakiś model koncepcyjny. No i potem to wszystko, co jest wyżej, to są rozmaitego typu serwisy, które pozwalają klientowi, w sensie programiście, zadać zapytanie, które spowoduje, że na koniec dnia pójdzie ten SQL do pojemnika i jakiś interesujący zbiór danych do niego zostanie z powrotem wysłany. Czy to będzie DB Context, czy to będzie Object Services, które są wycofywane, czy to będzie nawet takie pojęcie Entity SQL, to jest tak naprawdę obojętne, ale ważne jest to, że my dzięki temu podejściu oderwaliśmy się od tego, jak dane są przechowane i mamy coś, co z punktu widzenia aplikacji zwykle jest wygodniejsze. Ale to nie jest za darmo. Teraz jedna mała uwaga. Jeżeli zerkniecie sobie w tej chwili na internet, to zobaczycie, że jeśli chodzi o Entity Framework, czyli ten model mapujący ORM-owy, to mamy tak naprawdę dwie główne wersje. Pierwszą, którą ja bym nazwał produkcyjną, to jest Entity Framework 6. To jest potomek całej zacnej rodziny Entity Framework, która za cel sobie stawia bogate feature'y. Ale jeszcze raz, to nie przychodzi za darmo i generalnie jakkolwiek jest to baza produkcyjna, to jak zaczynamy z tych feature'ów korzystać, no to to działa wolno, no bo cudów nie ma. Z tego powodu też zaczął być budowany zupełnie nowy framework, bardzo prosty i prymitywny, jak go się porówna z pełnym Entity Framework, coś takiego, co się nazywa Entity Framework Core, który zakłada, że mam być lekki, prosty, nie wszystkie feature'y mam zaimplementowane, które są dostępne w Entity Framework 6, ale jestem dzięki temu lekki. A przy okazji mogę działać na open source'owym .NET Core, w Universal Windows Platform i na wielu innych miejscach, gdzie po prostu cały Entity Framework po prostu się nie zmieści. Jest jeszcze jedna bardzo ważna różnica, że tutaj w Entity Framework 6 my mamy dwa sposoby główne wyrażenia tego modelu, o którym wspominałem. Albo diagram, dokument XML-owy, albo kod. W przypadku Entity Framework doszliśmy do wniosku jako Microsoft, że w zasadzie no, co robi programista? Pisze kod. No to dlaczego szukać innego sposobu na wyrażenie modelu? Niech w kodzie go wyrazi. W związku z tym ograniczyliśmy w ogóle mechanizm robienia jakichś diagramów, rysowania, tylko po prostu model jest opisany w kodzie. Kolejna ważna rzecz. Tu zakładamy, że to mogą być różne typy pojemników. Co nam się przyda mniej więcej za 20 minut? Dobrze, teraz tak. Co nowego w Entity Framework 6, które wcale nie jest nowe, bo ono ma dobre kilka lat, ale ważne, chciałbym zwrócić uwagę na to, co jest tutaj podkreślane. Tak naprawdę mechanizm ORM-a pozwala nam bardzo ładnie pisać skomplikowane jednolinijkowce, które przełożą się na gigantyczne zapytania wysyłane do bazy danych. W związku z tym duża część całego Entity Framework polega na tym, żeby coś zrobić, żeby to coś, co produkuje ten framework, nadawało się do użytku i żeby database administrator nie płakał, jak to widzi. No i tutaj bardzo dużo różnego typu cech związanych z wzrostem wydajności tutaj nam się pojawiło. Poza tym no, reszta funkcjonalności myślę, że dla Państwa jest tutaj oczywista. Mamy możliwość śledzenia zmian, mamy możliwość pracy asynchronicznej, mamy możliwość mapowania procedur składowanych. No i właśnie jak z tą wydajnością jest, bo to jest dosyć ważne. Zobaczcie, im bardziej idziemy w stronę łatwości zapytania, czyli tego od strony programistycznej, tym wolniej działa zapytanie po stronie bazy danych. No i to jest po prostu nasz wybór. Czy my chcemy łatwość po stronie kodu, czy szybkość? To jest po prostu balans, który musimy zachować. Oczywiście to nie jest tak źle, jak widzicie tutaj te różnice, to nie jest nawet 50% pomiędzy najwolniejszym a najszybszym zapytaniem, ale jest to jakaś różnica. Oczywiście po stronie frameworka mamy bardzo dużo różnych opcji, które nam pozwalają to w różny sposób przyspieszać. Przede wszystkim mamy możliwość generowania widoków, które potem używane są przez te zapytania generowane przez ORM-a. Takie widoki możemy wygenerować wcześniej, bo to najdłużej, to jest ten fakt, że jak Państwo zrobią sobie prostą aplikację webową używającą Entity Framework, to pierwsze odświeżenie będzie, czy to działa, czy nie. No on po prostu sobie dla tych 1000 tabel generował widoki, które pozwolą mu potem zadać sensowne zapytania, a dokładniej dwa zestawy widoków, albo widoki, które służą do odczytywania informacji, albo zapisywania. Potem mamy opcję no tracking, która pozwala nam wyłączyć mechanizmy śledzenia zmian w obiektach, co też bardzo nam przyspiesza, no i możliwość podziału modelu na różne rzeczy. Proszę Państwa, ja nie mam zamiaru uczyć Państwa Entity Framework 6 pokazywać, bo tego jest mnóstwo w internecie, natomiast chciałbym kilka drobiazgów pokazać. No i teraz te drobiazgi, żeby zadziałały, to będą tutaj, no i sobie kilka przykładów obejrzymy. Pierwsza rzecz, ja chcę wiedzieć, co to Entity Framework robi. No bo ja wiem, że on tam automatycznie generuje jakieś miliony rzeczy, ale na koniec dnia, przepraszam, czy tylne rzędy widzą? To powiększamy. Czy tylne rzędy widzą? To muszę zadać pytanie, dlaczego tylne rzędy siedzą w tylnych rzędach. No ale dobrze. Tak się zawsze dzieje. W każdym razie tak. Pierwszą koncepcją, którą mamy w Entity Framework, która jest bardzo przydatna i bardzo pożyteczna, to jest coś takiego, co się nazywa interceptor. Interceptor to jest po prostu klasa, która robi cokolwiek w momencie, w którym Entity Framework wykonuje jakąś czynność. Czyli jak wykona jakieś zapytanie, to po prostu zostanie taki interceptor wywołany. Jeżeli zostanie wykonany reader, to też tam będzie metoda, która to przesłania. W tym przypadku interceptor robi prostą rzecz. Patrzy, no drogi programisto, masz zbiór, który się nazywa baza danych. Baza danych jest daleko od twojego serwera aplikacyjnego, to zobacz, które zapytania ty wysyłasz w sposób synchroniczny, bo to bez sensu. Masz async await już od dobrych 2 lat, to dlaczego z niego nie korzystasz? No więc to jest to, co robi interceptor, który tu jest po prostu zarejestrowany.
Drugą rzeczą, którą możemy zrobić, to jest oczywiście włączenie poczciwego logowania. No tutaj po prostu jako logor używam konsol, żebyście zobaczyli, co się tak naprawdę nam dzieje w ramach naszej aplikacji. No dobrze. Jako model mam, nawet o tym nie wspominałem tutaj, kawałek AdventureWorks, ale przepraszam, czy ktoś nie zna schematu AdventureWorks? Nie widzę, idziemy dalej. Dobrze. W każdym razie, ja sobie tutaj proszę jako jakiś kawałek zbioru artykuły, zamówienia, tutaj akurat jest mój kawałek schematu, ale nieważne co to robi. W każdym razie mamy tutaj jakąś relację wiele do wielu, order to article, potem szukam jakiegoś zamówienia o danym numerze i chcę znaleźć artykuły, które są w tym zamówieniu. Klasyczne many to many. Dobrze. Zapytanie poszło. Teraz proszę zobaczyć, co się wydarzyło w międzyczasie po stronie naszego wspaniałego logera. Jezus Maria, co to było? No właśnie, to były ten start Entity Framework. Bo on sprawdził schemat, czy mu się zgadza, zabrał sobie pewne metadane, zobaczył, czy nie ma jakiejś wersji u siebie, a przy okazji przygotował różne śmieci pod tytułem właśnie te dynamiczne wygenerowane widoku. To się dzieje raz per aplikacja. A potem na koniec dnia wysłał nam piękne zapytanie, które po prostu te dane pobierze. A dokładniej, zapytanie zostanie wysłane w momencie, w którym ja wyliczę nasz zbiór, z którym pracuję. No i tu będziemy mieli zapytanie ani brzydkie, ani ładne, od po prostu zwykłe, gdzie sobie zrobimy joina pomiędzy trzema tabelkami, a z punktu widzenia aplikacji, no to będzie jednolinijkowiec. No dobrze. Czyli generalnie coś nam działa, tylko generuje jakiś straszliwie skomplikowany kawałek kodu. No to może podejdźmy do tego zupełnie inaczej. Co daje nam ORM? No mapowanie na obiekty. No to po co on ma generować SQL-e? Niech nam ktoś napisze wydajną procedurę składowaną, która zrobi to, co potrzeba, a my po prostu ją wywołamy. No i zobaczcie, tutaj właśnie jest taki przykład, dokładnie to samo robiące, to samo co tamto zapytanie piętro wyżej, tylko zamknięte w ładną procedurę składowaną, która ma pięknie przekazany parametr, który ma tylko na końcu powiedziane, wiesz co, ja z punktu widzenia aplikacji chcę mieć obiekt, który się nazywa artykuł. Koniec. Czyli ja w tym momencie sobie łączę tak naprawdę te dwa światy. Mówię, że no dobrze, z jednej strony będę miał model obiektowy, który mi się na marginesie automatycznie wygenerował. Tutaj mam piękną strukturę klas, które mi pokazują, jakie są pola w poszczególnych tabelkach, czyli rzeczy dosyć oczywiste. A z drugiej strony, jak potrzebuję szybko, to sobie wywołam procedurę składowaną, bo umówmy się, szybciej nie będzie. A w tym momencie narzut na takie tłumaczenie, no to jest po prostu przepisanie jednego pola do drugiego i to nas za dużo nie kosztuje. Na marginesie, żeby tak was bardzo nie straszyć, jeżeli my tam zainicjowaliśmy już ten Entity Framework na początku i drugi raz wykonam taką samą operację, czyli też sobie wylistuję po prostu jakieś tam wyrażenie link, to zobaczycie, że tym razem po prostu po stronie naszej aplikacji będziemy mieli, przepraszam, tylko i wyłącznie to nasze zapytanie, nic więcej tam nie będzie, no nie ma żadnej inicjalizacji, ona się wykonuje raz per app domain tak naprawdę. No dobrze, to idziemy sobie dalej. Usuwamy intersektory i teraz zaczynamy zabawę z grafem. Jak wspominałem, Entity Framework przechowuje wszystkie rzeczy, które pobrał w grafie, dokładniej w tym czymś, co się nazywa tutaj kontekst. W związku z tym, jak ja sobie odczytam 1000 rekordów, to ja 1000 rekordów będę miał w tym kontekście. Jak odczytam milion będę miał ich. Ale mogę zrobić sobie coś takiego. No właśnie. Teraz sobie zrobimy tutaj snapshot z pamięcią. O, dobra. Po czym mam tutaj jakiś bazowy stan i pierwsze moje zapytanie to jest takie, weź sobie produkty, ale włącz opcję no tracking, to znaczy nie śledź mi zmian potem w tych chęciach, które zostały zwrócone. I robimy kolejny snapshot. Dobra. Po czym drugie oczywiście to jest zwróć to po prostu normalnie i też sobie ten snapshot zrobimy. Ja teraz to muszę powiększyć, bo to jest bardzo ważne. Proszę zobaczyć, to jest przyrost pamięci bez śledzenia. A to jest przyrost pamięci ze śledzeniem. Mniej więcej 50% więcej. I teraz, proszę Państwa, większość kodów, który ja tam jakoś tam audytuję, ono robi coś takiego, że robi produkt to list, potem to na przykład przekazuje do innej warstwy albo pokazuje w liście jakiejś tam do wyboru. Po co? Ten mechanizm pobierania do kontekstu ma sens tylko wtedy, kiedy my coś z tym zrobimy, kiedy zrobimy jakąś aktualizację. No bo jak sobie pójdziemy dalej... O, to na przykład to coś nam pozwoli zrobić coś takiego, że ja sobie wezmę element, zmodyfikuję jego właściwość, a potem Entity Framework mi powie, hej, zmieniłeś właściwość w obiekcie, w związku z tym ja wiem, że muszę zapisać zmiany do bazy. I mogę sobie nawet wziąć tą listę encji, z którymi będę pracował. No tam mamy pod spodem tą modyfikowaną encję. Czyli jak ja bym teraz zrobił save changes, to bym zapisał informację do bazy danych. Tylko pytanie, czy ja to potrzebuję? Bo mogę w ten sposób postąpić. Na marginesie, tutaj zobaczyliście coś takiego, co się nazywa Dynamics Proxy. Jest po prostu nadkładką na obiekt, która pozwala jeszcze przy okazji wykonywać coś takiego, czego chyba nikt na tej sali nie używa, to znaczy lazy loading. Że ja jak wczytam powiązany ze sobą obiekt, no to on mi automatycznie zostanie dociągnięty z bazy. No bo to wtedy bardzo szybko w entity kontekście nam się pojawia na przykład cała baza. No bo to tak żeśmy sobie pobrali. Natomiast warto wiedzieć o tym, że ja to mogę wyłączyć. Mogę powiedzieć, że ja chcę tutaj normalne klasy POCO. O, chwilowo mi to nie jest już potrzebne, więc sobie zmniejszę. Czyli ja będę chciał nie dostawać Dynamics Proxy, czyli typy tego typu, o, jak tutaj sobie zobaczymy, bo to jest właśnie coś, co przykrywa nasze proxy product po to, żeby wykrywać zmiany w obiektach, tylko ja będę działał wolniej, uwaga, Dynamics proxy jest najszybsze, będę działał wolniej, ale za to klient, z którym będę pracował, tu dostanie cywilizowany, a jakby Państwo tylko zobaczyli, a, tu w każdym razie na tym żółtym na górze jest normalna klasa product. Dobrze, zapomniałem, że to tak się będzie pokazywało. Natomiast reszta mechanizmu będzie działała normalnie. Jeżeli ja dodam na przykład nowy obiekt, nawet przy wyłączonym proxy, to oczywiście change tracker nam wykryje, że mamy dwie encje zmodyfikowane, jedną do dodania, drugą, bo tutaj zmieniliśmy. Natomiast w tym momencie on wykrywa zmianę na zasadzie snapshotów, to znaczy porównuje obiekty ze sobą. No i to niestety trochę też kosztuje. Natomiast warto pamiętać o jednej rzeczy. Że my zawsze mamy tą możliwość, że jeżeli naprawdę tylko potrzebuję pobrać ten produkt i nie robię tej linijki, którą tu mam, to tutaj dołączam asno tracking i w tym momencie nam nasz kod działa pięknie, bez najmniejszych problemów. Nie mamy tutaj oczywiście żadnych zmienionych. I ENCI has changes pokazuje, że zmian żadnych nie ma. Oczywiście nawet jeżeli na takiej ENCI coś wykonaliśmy i na przykład byśmy ją chcieli dołączyć do tego grafu, to ją możemy zrobić, bo mamy metody attach w Entity Framework, które powoduje, że nam to sobie się tam dopisze, potem ustawimy stan, no i w tym momencie ten change tracker, czyli ten mechanizm synchronizujący nasz model obiektowy z bazą, będzie wiedział, jakie operacje insert, update, delete czy inne takie wysłać. No i jest trzecia rzecz, dosyć trywialna, ale o niej się zapomina. Proszę zobaczyć, ten model, który my tu mamy, składa się z jakichś dziesiątek tabel. Czy my je na pewno potrzebujemy wszystkie? Przecież tak naprawdę, jeżeli ja pracuję w aplikacji w jakiejś domenie, to ja nie potrzebuję wszystkich tabel. No to niech ja sobie zrobię model, czyli ten właśnie nasz DB kontekst, który będzie miał tylko te tabelki, które są mi potrzebne. I teraz zobaczcie, co to coś daje. Dobra, znowu snapshot. Pyk, pyk, pyk. Dobra, jakiś bazowy, żebyśmy mieli RAM. I teraz robię model mały. A teraz robię model duży. I dokładnie te same czynności, tam pobraliśmy sobie tabelkę orders. Zobaczcie, ja miałem tutaj 9 kilobajtów, tam mam 48 kilobajtów do zrobienia tego samego. A przepraszam, ja tutaj miałem tych tabelek jakieś 50 kilka. Zobaczcie, nawet na tak małej liczbie to daje jakąś oszczędność, bo sobie to przemnóżcie przez liczbę wątków, które na przykład obsługują na stronie www, na serwerze aplikacyjnym czy innych tego typu rzeczach. A to jest prosty mechanizm. Zróbmy model taki, który pasuje do kawałka, z którego będziemy korzystać. Proszę Państwa, tak podsumowując, my generalnie w tymże Entity Framework mamy bardzo dużo fajnych możliwości, natomiast musimy o nich myśleć, musimy wiedzieć, że łatwość kosztuje. No albo więcej czasu poświęcimy na development, albo użyjemy większej ilości automatów, godząc się z niższą wydajnością. I tyle. Proszę Państwa, teraz tak, jeśli chodzi o Entity Framework Core, ja mam nawet wątpliwości, czy coś tu pokazywać, ponieważ mimo tego, że ja lubię nowinki i inne tego typu rzeczy, to nie jest jeszcze do produkcji. To jest po prostu raczej do eksperymentów.
Generalnie jest najważniejsza modyfikacja, to o czym mówiłem, że ten framework ma być łatwy, bo my lekki. Bo my zakładamy tutaj, że mamy coś takiego, co się nazywa Entity Framework Core, czyli rdzeń tej całej układanki, który właśnie się zajmuje mapowaniem, metadanymi, innymi rzeczami, a potem rozszerzenia specjalistyczne dla usług. Usługą może być pojemnik danych, może być jakiś sposób serializacji, czy inne tego typu rzeczy. Im więcej tych specjalistycznych usług, to tym cięższy to coś będzie. Natomiast nasze całe bazowe, może pokażę, bo jak już otworzyłem, to chociaż taki jeden przykład pokażę. On się tak naprawdę niczym nie będzie różnił, poza tym, że z uwagi na swoją prostotę będzie znacznie łatwiejszy. No bo jak wygląda ten nasz kontekst? W tym momencie to jest po prostu jakaś tam tabelka, która ma DBSet w konfiguracji, mówi, użyj mi SQL-a i on w tym momencie automatycznie wie, jak mapować typy, jak ma się domyślnie tutaj zachowywać. Definicja typu, no to jest klasyczna klasa POCO, nawet nie muszę mieć żadnych atrybutów, no bo się mapper akurat tutaj domyśli. Jawnie wymuszam utworzenie bazy danych, sprawdzam, czy ona istnieje. Tworzę nowy obiekt, tak, dodaję go do tego właśnie grafu, wykryta została zmiana, wykonuję operację save changes. Jeżeli chcę zadać zapytanie, proszę bardzo, sortuję sobie po nazwie i potem te elementy listuję. Więc tutaj nie ma tak naprawdę żadnych skomplikowanych rzeczy, to po prostu działa. Natomiast z uwagi na to, że zwykle po RMA sięga się po to, że mamy bardzo tam rozbudowane rozmaitego rodzaju funkcjonalności, no to ten Entity Framework Core może być takim pierwszym szokiem, bo on będzie miał po prostu znacznie tych możliwości mniej. No dobrze. No ale ten ORM to w ogóle, jak widzieliście, ja przez ostatnie 7 minut tłumaczyłem, jak zrobić z ORM-a szybko działającego ORM-a. No to może go po prostu wyrzucić. Tylko, że on wynika naprawdę tylko z tego, że my przyzwyczajeni jesteśmy na takie klapki, że baza relacyjna i tylko. Natomiast możemy sobie zupełnie inaczej do problemu podejść, pomyśleć o właśnie bazach nierelacyjnych. I teraz tu jest jedna taka mała uwaga. Dwa założenia. Schemat danych może się zmienić. Co robimy w bazie relacyjnej? Dopisujemy kolumnę. Na szczęście kolejne wersje SQL Servera nawet mogą tych kolumn mieć jakieś absurdalne ilości. W związku z tym pojawia nam się kolejna cecha, no to ją ładujemy w kolejną kolumnę. Najwyżej zrobimy nulowalne kolumny, albo zrobimy kompresję, albo coś innego i to się jakoś tam przechowa. Bo z punktu widzenia na przykład takiej tabelki produktem będzie statek, majtki, książka i e-book. Ale każde z tych rzeczy będzie miało inne atrybuty. No i my się obudzimy z jakąś gigantyczną ilością właśnie wspomnianych kolumn. Warto pamiętać, że w programowaniu obiektowym my sobie z tym spokojnie radzimy, bo mamy dziedziczenia, możemy sobie robić jakieś specjalizacje, implementować rozmaitego rodzaju interfejsy, rozszerzać dynamiczne schematy, albo miłośnicy JavaScriptu to mogą nawet używać generalnie typy JavaScriptowe, no i wtedy mieć ręcznie dopisywane właściwości do obiektów w dowolnym momencie działania naszej aplikacji. No i mała dygresja, bazy relacyjne są względnie wolne. No i teraz pierwszym przykładem takiej bazy, o której bym chciał Państwu opowiedzieć, to jest coś takiego, co się nazywa Azure Table. To jest prościutka baza typu klucz-wartość. Dane są zawsze w trzech replikach. Koszt 1 gigabajta na miesiąc to jest 7 centów, plus jakieś grosze za operację, nieistotne. Mamy klucz partycjonujący, wyznaczający porcję danych, klucz główny w ramach partycji jednoznacznie identyfikujący wiersz, potem zbiór właściwości wencji, każda encja może być inna. No i to się doskonale nadaje, jeżeli mamy dużo zapytań do rozmaitego typu zakresów danych, czyli potrafimy rozproszyć naszą liczbę użytkowników po różnych porcjach naszego pojemnika. Czyli klasycznym przykładem jest koszyk w sklepie, profile użytkownika, jakieś metadane urządzeń, katalogi, logi, tego typu rzeczy. Na logach to będziemy zaraz sobie rozwiązać. Jest tu jeszcze jedna taka rzecz, mała dygresja, przepraszam, trochę w kierunku naukowym, ale jest takie pojęcie jak CAP Theorem, który mi generalnie mówi, że w teorii baz danych to my mamy availability, consistency i partition tolerance i możemy wybrać dwa z nich. No i generalnie tak jest do czasu, aż w zabawę budowy baz danych nie wejdzie replikacja, bo wtedy na przykład, jak w przypadku Azure Table, mamy w pełny CAP, czyli mamy wszystkie trzy cechy zaimplementowane w tym rozwiązaniu. A jak to w ogóle działa? To jest kawałek tego, jak działa to w Azure Storage'u. Na marginesie, to jest też częścią Azure Stacka, jakby ktoś to chciał na własnej serwerowni stawiać. To jest jego wybór tak naprawdę. Czyli w każdym razie, w momencie, kiedy request przychodzi do klienta, to frontendowy serwer wybiera, która partycja zajmuje się daną porcją danych. Potem ten serwer partycji ląduje w czymś takim, co się nazywa Paxos, które pilnuje, gdzie są te dane zapisywane i zapisuje 3 repliki. Dopiero po zapisaniu 3 replik wraca komunikat, czyli restowy, okej, 200, wykonałem czynność, czyli klient wie, że się zapisało. Czyli on wie, że ma 3 kopie, czyli w przypadku data centera żurowego prawdopodobieństwo utraty danych 10 do minus 9, no bo to tak wynika z norm tak naprawdę. Czyli mamy w tym momencie trwały zapis. Natomiast równocześnie Azure Table robi jedną bardzo ciekawą rzecz. On patrzy, a kto się powinien partycją zajmować. I załóżmy, że nam się partycje robią gorące, czyli mamy dużo klientów, którzy stukają po różnych zestawach partycji. No to on to po prostu podzieli i rozproszy pomiędzy różnymi bazami danych i będzie po prostu w normalny sposób przetwarzał. Każdy serwer partycjonujący będzie odpowiedzialny tylko za porcję informacji. I najważniejsza rzecz, to się dzieje niezależnie od tego, czy my chcemy, czy nie. To jest po prostu automat. Jak się robi gorąco i przekraczamy, pamiętajcie, że w Azure mamy SLA na działanie aplikacji tak naprawdę. W związku z tym, jak po prostu okazuje się, że coś zaczyna działać gorzej, no to on samodzielnie zaczyna nam partycjonować dane, jak tylko mu pozwolimy i zrobimy odpowiedni schemat. Teraz tak, jak w takim pojemniku transakcje współbieżność? No marnie, coś za coś. To jest tani pojemnik i prosty. Będziemy za chwilę mówić o troszkę bardziej skomplikowanym. Każda operacja restowa jest transakcyjna. Mamy pojęcie transakcji na grupie wierszy wchodzących w skład danej partycji. Możemy oczywiście robić transakcje oparte o kolejkę, to za chwilę sobie zobaczymy. A współbieżność, no to cóż, oparty o etap, czyli tak samo jak się robi normalne formularze, czy generalnie w internecie, w API restowej. Jeżeli pobrałem wartość, etap ma jakąś wartość, jeżeli ktoś mi zmienił, etap się zmieni, a ja wysyłając informację z powrotem na serwer z operacją update, wysyłam etap, jak etap nie pasuje, serwer mówi, przepraszam, config, ktoś mi to zmodyfikował. Natomiast chciałbym skupić się troszkę na jednej zalecie tego pojemnika, mianowicie tym, że cechy mogą być różne w danym wierszu, bo to jest baza typu klucz-wartość. Załóżmy, że robimy system, który ma przechowywać wypożyczenia czegoś. No w tym przypadku to jest stary przykład, jeszcze kiedy kasety czy płyty DVD były dostępne. Normalnie w bazie relacyjnej to mamy 2 tabelki, synchronizacja. Myślę, że każdy na sali to potrafi napisać w 5 minut. Natomiast w Azure Table my myślimy troszkę inaczej. Co będzie partition key? No, mamy dużo klientów wypożyczających. No to nazwa klienta jest partition ID. No bo jeden klient nie wygeneruje nam tak dużo zapytań, żeby partycja się spociła. No ona po prostu da radę spokojnie go obsłużyć. Natomiast wierszem będzie typ informacji, która w tym miejscu jest zapisywana. Czyli będzie, nie wiem, jakiś licznik wypożyczeń, a tutaj będą na przykład poszczególne pozycje wypożyczenia. Ale ta całość to jest właśnie partycja i na tym mogę entity transaction zrobić. Czyli jak mi wypożycza kolejną pozycję, no to co? To ja zwiększam liczbę total rentals o 1, a potem równocześnie wykonuję operację dodaj mi nowy wiersz. I to jest transakcja z punktu widzenia pojemnika. No i dzięki temu Azure Table może sobie działać. Teraz jeśli chodzi o wydajność. Ponieważ na Azure Table mamy tylko 2 indeksy, na partition key i na row key, w związku z tym, jeżeli zadajemy zapytanie, w którym obie wartości podamy, to jest singleton i tu działa natychmiast. Szybkim zapytaniem jest też sytuacja, kiedy będziemy mieli filtr na row key, czyli na wierszu i wskazane partition key, bo wtedy będziemy bardzo szybko wyfiltrowywać podzbiory. Potem mamy zabawę z partition scan, kiedy nie podajemy row key, tylko szukamy jakichś wartości, entity o jakichś wartościach atrybutów. No i table scan, co jest najwolniejsze. No i dobrze. Scenariusz, który będziemy teraz mieli, to jest logowanie zdarzeń. Rzecz dosyć trywialna, ale myślę, że dosyć dobrze pokazująca, co nam się tutaj może przydać. To tak, ten przykład mi już nie jest potrzebny. I przełączamy się na następny. Dobra. Teraz tak. Tutaj, powiększamy. Pomijam na razie operację zapisywania danych.
Bo operacja zapisywania do danych jest strasznie skomplikowana, która się sprowadza do tego, zrób mięcie, dopisz mi informacje do jednej tabelki, a potem, ponieważ Azure Table nie potrafi nawet robić agregatów, a ja chcę wiedzieć, ile mam logów o danym severity, no to po prostu sobie muszę drugą mieć tabelkę, która będzie zapisywała informacje na temat tego, jaka jest ilość poszczególnych elementów. No i teraz, ponieważ ja tą tabelkę mam uaktualnioną, no to teraz ja mam tutaj jakiś gigantyczny zbiór z logiem informacji, serwer Marysia, jakichś tych serwerów jest kilka, a potem mam mniej więcej podział, gdzie mam tak, nazwę serwera i severity, proszę krzyczeć, zwłaszcza tylne rzędy, jak przestają widzieć, nazwę serwera, która ma tam severity 0 i potem jakąś liczbę takich elementów. No i zobaczcie, to jest singleton, czyli jak ja będę chciał odczytać ilość wierszy danego severity na danym serwerze, to ja dosyć szybko to jestem w stanie zrobić. Tylko musiałem to zapisać w odpowiedni sposób, żeby mi to zadziałało. W związku z tym, teraz jeżeli ja zadaję zapytanie, to co? To ja po prostu wykorzystuję możliwości równoległego wysyłania zapytań. Proszę pamiętać, że ja teraz stukam do różnych partycji, czyli potencjalnie Azure Table mi to zrównolegli, jak mu tylko nie będę przeszkadzał. W związku z tym, wysyłam tutaj operację do odczytu tych wierszy do wszystkich poszczególnych partycji, po czym elegancko mam tutaj sumowane te rzeczy po stronie kodu i wszystko mi pięknie działa. Przepraszam, to mi niepotrzebne, a to będziecie więcej widzieć. O. Teraz drugie zapytanie. Chcę mieć zakres dat z takiego zakresu. No i teraz proszę zobaczyć, jak wygląda mój schemat przechowywania danych. No internet, no niestety. W każdym razie, partition key to jest nazwa serwera. Row key to jest data, kiedy to zostało zarejestrowane z doklejonym jakimś GUIDem. W związku z tym ja jestem w stanie bez najmniejszego problemu na podstawie zadania wyrażenia na row key pobrać te informacje, które są mi potrzebne. Czyli ja mam tutaj zbudowany filtr, który po prostu... przepraszam, tu będzie lepiej wyglądać. Będzie wyglądał mniej więcej w ten sposób, żebyśmy sobie pobrali informacje z odpowiedniej porcji tabeli. Po czym zadajemy to zapytanie, wyprowadzamy na wyjście. Teraz drugie podejście. Ponieważ moja partition key jest na rok, miesiąc, dzień, a ja chcę filtrować po sekundach, no to ja w tym momencie robię sobie bardziej skomplikowane zapytanie, gdzie poza filtrem na row key ja jeszcze dodaję warunek na dodatkową encję, która się nazywa DT, która ma być tam większa od jakiejś daty. I teraz to jest okej. Dlatego, że te pierwsze wyrażenia mi strasznie ograniczają ilość rzeczy, które Azure Table musi sobie wybrać po swojej stronie, żeby działać. No i to też nam działa. Teraz jest najgorzej. I to jest sytuacja, jeżeli takich zapytań mamy sporo, że trzeba się zastanowić, czy w ogóle Azure Table nam pasuje. Bo ja chcę szukać log, który ma jakiś konkretny kod. Na nim nie mam ani partition key, ani row key, ani nie zrobiłem sobie jakiegoś dodatkowej struktury, o tym za chwilę. No to co? No to ja robię w tym momencie table scan. W związku z tym teraz ten table scan chwilę potrwa, natomiast on potrwa i teraz się dzieją dwie rzeczy. Po stronie Azure'a po prostu jest skanowane te 3 miliony tabel, 3 miliony wierszy, no właśnie skończył skanować, więc to potrwało dosyć pomijalną ilość czasu, mimo tak naprawdę trzeba się zacząć martwić, jak mamy w partycji, tak przy tej aktualnym Azure jakieś 50-60 milionów wierszy. To jest wtedy taka liczba, że no, trzeba się zastanowić, co z tym dalej. Natomiast generalnie no, to zawsze zależy od tego, jak duże te informacje są i tak dalej. Ale to jest skanowanie tabeli, tego trzeba sobie by unikać. Natomiast co, jeżeli ja bym chciał szukać w tym Azure Table po jakichś właśnie takich rzeczach typu kod logowania? No to wyobraźmy sobie, że chcemy przechować klienta i chcemy tego klienta przechować na dwa sposoby, to znaczy... Nie ten plik. Po pierwsze, że mamy tak. Mamy jego imię, nazwisko i miesiąc urodzin. A potem będę chciał znaleźć klientów o danym, którzy się urodzili danego dnia oraz klientów o danym imieniu. W związku z tym robię sobie trzy tabele. Czyli mam tak. Klienta, potem klienta według miesiąca urodzin. Miesiąc urodzin będzie naszym partition key, a kolejnym gdzie partition key będzie
imię tego klienta. No, czyli ja muszę przy dopisywaniu jednego klienta dopisać 3 wiersze. Ale, przepraszam, to będą różne tabele, różne partycje. W związku z tym no, nie mogę objąć tego w Entity Group Transaction, które pokazałem na slajdzie. No to co robię? A bardzo proste. Wykorzystuję inną usługę, która się nazywa Azure Queue. Czyli czynność dodawania sprowadza się do tego, tylko przepraszam, ja nie będę tego śledził, będę musiał to uruchomić, więc kod pokazuję tutaj. Czynność wygląda mniej więcej tak. Dopisuję jakiś obiekt logiczny, który się nazywa customer, wkładam go do kolejki. Po czym z kolejki wyjmowany jest komunikat. Tutaj przepraszam za przetwarzanie kolejki, robi po prostu inny wątek. Wyjmujemy sobie to coś i potem dodajemy. Pierwszą operację, drugą operację, czyli wykonuję 3 czynności, które dopisują wiersze do naszych tabel. No a gdzie tu transakcje? No bardzo proste. Jeżeli ja tu rzucę wyjątek, to nie zostanie wykonana operacja delete message async, która dopiero powoduje commita w kolejce, która mówi, że okej, wykonałem czynności. Jak tego nie ma, to mi informacja z kolejki ponownie się pojawi. A oczywiście ja muszę umieć to zrobić tak, żeby ponowić operację, którą wykonuję. No ale akurat tutaj wykorzystuję operację insert or replace. Przy update'cie jest najwięcej problemów, ale to jest coś, co można zrobić. Czyli teraz jak ja to uruchamiam, to zobaczcie, co się zaczyna dziać. Ja oczywiście wkładam sobie do kolejki te wiadomości. Kolejka mi tu rośnie. W międzyczasie one są wyjmowane. Czasami rzucane jest storage exception, żeby to, przepraszam, znowu tylne rzędy muszą krzyczeć, że nie widzą, bo zapominam o nich, przepraszam. Dostaję po prostu wyjątek, no i w tym momencie komunikat wraca z powrotem. W każdym razie po pewnym czasie nam się zrobi wszystko, że będzie to, że wszystkie informacje się nam przetworzą. Będziemy mieli pięknie zapisanych nie dość, że klientów, potem klientów, których mamy posortowany według miesiąca, kiedy się urodzili oraz dodatkowo po imieniach i możemy ich sobie znaleźć. Czyli w Azure Table, pamiętajcie, że tam nas kosztuje przechowywanie gigabajta przez miesiąc tylko 7 centów. W związku z tym duplikacja danych tutaj nie jest złym podejściem w ogóle. No dobra, to sobie tutaj będzie w tle działało, a my idziemy dalej. Dobra. Na marginesie. Jak ktoś by chciał zobaczyć troszkę większy zbiór, to jest baza, która, wiecie, że mniej więcej kilka lat temu kilka firm potraciło bazy klientów. No to tutaj człowiek je zagregował, żeby każdy mógł sprawdzić, czy jego konto i hasło czasem nie jest gdzieś opublikowane. Załadowane to zostało do Azure Table. To, co istotne, że mniej więcej czas odpowiedzi na czy e-mail istnieje, to są pojedyncze milisekundy. Zbiór nie jest duży, to jest 154 miliony rekordów, ale nie jest taki pusty. A przy okazji bardzo dobry case. Dobrze. Podsumowując, Azure Table. Po co? Bardzo tanie. Bardzo szybkie. No i trudne. No niestety, trzeba myśleć. Natomiast no, czasami nam to nie pasuje i w tym momencie możemy na przykład użyć takiego pomocnika, który zrobi coś takiego, że mam sobie Azure Table, które zawiera wartości, ale na to stawiam inną usługę, która się nazywa Azure Search, która nam indeksuje te wartości. Tu jest oczywiście opóźnienie zawsze, ale dzięki temu mamy mechanizm Search as a Service, który potrafi nam znaleźć informacje w ramach tego Azure Table, natomiast my za dużo nie musimy tu pisać. Natomiast możemy też podejść z drugiej strony. To znaczy, no dobrze, skoro już nam się te NoSQL spodobały, to może poszukajmy czegoś, co ma trochę więcej możliwości funkcjonalnych niż ten Azure Table i może będzie więcej kosztować no, w związku z tym. DocumentDB, przepraszam za reklamówkę, bo to jest piękny, to jest marketing nasz, bardzo przepraszam za to, ale generalnie to jest baza, która rozwiązuje wszystkie problemy. Jest i trochę ma cech relacyjnej, i trochę ma cech NoSQL-owej i w ogóle ją należy stosować tylko i wyłącznie. Natomiast generalnie troszkę jest w tym racji, natomiast zobaczmy tak naprawdę, co to pod spodem jest. W środku DocumentDB mam bardzo prostą koncepcję. Mamy coś takiego, co się nazywa baza danych, która jest tak naprawdę pojemnikiem na użytkowników i uprawnienia. Potem mamy kolekcję. Kolekcja może być partycjonowana, praktycznie ma nieskończony rozmiar, mimo tego, co my piszemy na stronach. Potem może mieć procedury składowane, triggery, funkcje, napisane wszystko w JavaScriptie. Potem może mieć w środku kolekcji dokumenty i to są nasze wiersze, tak można powiedzieć, a dokument może mieć jeszcze załączniki, jeżeli by miał jakąś treść binarną. Tutaj dokument jest złym tłumaczeniem, ja bym to raczej tłumaczył jako metadane dokumentu, żeby być precyzyjnym, bo to zwykle tak jest zapisywane. Czyli przykładowy taki dokument wygląda w ten sposób. że jeżeli ja opisuję sobie jakąś firmę, to firma może mieć różnego typu lokalizację biur, potem może eksportować do różnych miast, a potem jeszcze może mieć swoją siedzibę główną w jakimś określonym mieście. I tutaj zaczyna się problem, jak modelować dane. My zapominamy w tym momencie o całej teorii baz relacyjnych, bo po prostu myślimy w zupełnie inny sposób. Myślimy sobie o tym, że jeżeli ja na przykład mam mieć klienta i kontakty do tego klienta, no to ja sobie tutaj zrobię po prostu dokument Johnsonowy, który ma tak jakieś cechy, potem ma szczegóły i tutaj będzie coś, co się nazywa e-mail, phone i tak dalej. A potem ja będę mógł zadać zapytanie, dobra, to ja chcę znaleźć wszystkie e-maile, to pokaż mi wszystkie dokumenty, gdzie jest kontakt z detail.email i coś tam. I to będzie filtr dla mnie. I w tym momencie automat zobaczy, okej, nie ma tutaj w ogóle tego pola, no to znaczy, że w tym dokumencie tej informacji zapisanej w ogóle nie ma. Dobrze. Druga rzecz, mogę robić referencje. Czyli powiedzieć, że ja, dobra, w dokumencie będę miał listę firm, zakładając, że to jest na przykład dokument opisujący firmy, z którymi się mam jakoś skontaktować i potem biura, do których mam zadzwonić i związki normalne przez referencje. Na marginesie kwerendy do dokument DB, to sobie zaraz będziemy też oglądać inaczej, one równocześnie pokazują tutaj, ile nas kosztowała wydajności dana operacja, którą wykonujemy, bo za TRU na koniec dnia płacimy. Dygresja. No i oczywiście dokument w środku może być też modelowany, jeżeli mamy relację many to many, tylko proszę pamiętać, że to jest Johnson, a JavaScript Object Notation jednym z typów jest tablica. No a jak jest tablica, no to relacja many to many nie musi mieć tabelki łączącej, tylko można po prostu tą tablicę wrzucić jako pole. Dobra, indeksy w tym dokument DB. Domyślnie indeksy są po wszystkim. Czyli po każdym polu jesteśmy w stanie wyszukiwać. Możemy je ograniczać, możemy je wyłączać, możemy dokument wyłączyć z indeksowania. Dosyć elastyczne, ale dzięki temu wyszukiwanie jest błyskawiczne. Bo dlatego płacimy za te, w cudzysłowie, request unity, bo w środku nich siedzi możliwość właśnie poindeksowania po to, żeby wydajność bazy była niezależna od tego, ile danych w tą bazę wrzucimy. Bo to po prostu tak działa. No i oczywiście, jeżeli bardzo lubimy, to możemy wrócić do przetwarzania w stylu Azure Table i sobie zrobić po prostu skan tabeli. No i jak to wyślemy w nagłówku, no to on wtedy pozwoli nam dowolny filtr zrobić, no tylko, że po prostu przeiteruje po wszystkich dokumentach, które ma. Na marginesie, dokument DB też jest pierwszym pojemnikiem, który używa po stronie Azure'a tylko dyski SSD. Czyli on jest generalnie dosyć szybki, to jest też nowa generacja w ogóle storage'u, ale to dłuższa byłaby dygresja. Dobrze, ciekawostka. Spójność dokumenty DB. Praktycznie my mamy wybór, jak bardzo chcemy, żeby dane były spójne versus jak chcemy, żeby szybko działała baza. I teraz, jeżeli generalnie wszystko się opiera o podobną koncepcję jak Azure Table, tylko że mamy quorum zarówno do zapisu, jak i do odczytu. Troszkę bardziej skomplikowana jest replikacja. I teraz, jeżeli mamy consistency strong, to w tym momencie wszystkie repliki muszą mi potwierdzić przy odczytywaniu, że mają informację, która idzie do klienta. Mogę też powiedzieć, że mam, to jest najczęściej używana poziom spójności, że ja chcę widzieć dane, które ja zapisałem. Scenariusz dodałem, ogłoszenie, no to chcę zobaczyć, czy to ogłoszenie zostało dodane. Mogę też powiedzieć, że na przykład dopuszczam sytuację, że jeżeli jest zapis do dokument DB, to my po prostu będziemy maksymalnie jakąś liczbę operacji do tyłu w mojej replice albo jakiś określony czas w sekundach do tyłu. Domyślnie to jest 100 i 5 sekund. No i jest opcja, która jest najszybsza, eventual, to znaczy dostaniesz, drogi kliencie, który zadajesz zapytanie, to co ja akurat ci dam, ale nie masz żadnej gwarancji spójności. Ale ważna rzecz. My to możemy przełączać dynamicznie. W zależności od momentu życia kolekcji lub wręcz w niektórych przypadkach partycji. Czyli ja mogę sobie zrobić partycję do, w cudzysłowie, ładowania, partycję do raportowania czy jakichś innych tego typu rzeczy. Płacimy, wspomniałem o czymś takim, co się nazywa request unit, która konsumowane jest w ramach wykonywania zapytań. Mamy maksymalny limit request unitów na sekundę. Jak przekraczamy, dostajemy piękny komunikat, bo to jest HTTP. Proszę bardzo, za szybko zadajesz zapytania. Ponów za 100 milisekund. Albo 200. Ważna rzecz, ta liczba się zmienia. bo ona zależy troszeczkę od przeanalizowanego działania DokumentDB. Teraz takie realne limity. To, co większość ludzi widzi, to jest mniej więcej 10 gigabajtów, 10 tysięcy request unitów na sekundę, natomiast tam są gwiazdki. Jak ktoś chce więcej, to niech się z nami skontaktuje i tyle, bo to technicznie baza jest tak zrobiona, że ona limitów nie ma. No tylko limity są, ja bym tak bardziej powiedział, billingowe, to znaczy zdolność klienta do spłacenia karty kredytowej. To jest techniczny limit taki w środku tej usługi. Natomiast technicznie, proszę bardzo, co tam sobie życzymy. Dobra, to bardzo szybki przegląd. Dobra, pierwsza sprawa. Ja mam, to może nawet nim ja to uruchomię, to najpierw jedną rzecz na portalu wam pokażę. Pamiętaliście, że ja miałem tutaj na tych naszych slajdach, można to było nie zauważyć, miałem sobie jakieś dokumenty, które się nazywają Company, tam jakiś opis tego Company, albo potem miałem dokument, który się nazywał Company V2. Tutaj ja specjalnie podszedłem po Azure Table'owemu i wpisałem sobie pole, które będzie indeksowane, które jest typem danego dokumentu. W związku z tym ja mogę zadać bardzo proste zapytanie, które się nazywa na przykład tak i mówi mi tyle. Pokaż mi wszystkie dokumenty, które masz w sobie, drogi DokumentDB, którego typ jest równy ileś. Ponieważ mam na tym indeks, to ja automatycznie dostałem zbiór dokumentów, który ma dany w cudzysłowie typ. To się przydaje na moment, kiedy zespół przechodzi pomiędzy takim klasycznym podejściem SQL-owym, a podejściem właśnie bardziej NoSQL-owym. Więc taki wytryk jest prostszy. No a przy okazji, jak wygląda tutaj interfejs. Dobrze. Więc teraz tak, pierwszą czynnością, którą robimy, to jest po prostu poproszenie bazy danych, do której się dobieram przy użyciu linku URI, czyli to jest po prostu resource, identyfikator wskazujący jednoznacznie na dany dokument albo kolekcję. W tym momencie pracuję na kolekcji. Proszę, pokaż mi wszystkie dokumenty, po to tylko, żebym mógł te wszystkie dokumenty skasować, żebyśmy zaczęli z pustym zbiorem bazy. Potem mogę dodać sobie nowy obiekt. Robię tutaj typ dynamiczny. Ja tu mogę wrzucić obiekt Johnsonowy albo Dynamic, albo mocno typowaną klasę, w zależności od czego mi jest potrzebne. Taki typ sobie zrobiłem. Tworzę sobie dokument, wrzucam go, potem wrzucam drugi i mam tym razem dwa stworzone. Tylko zobaczcie, co my mamy w wyjściu. Po pierwsze, ten dokument dostaliśmy, a dodatkowo, ja to niestety muszę pokazać i powiększyć, dostaliśmy też, ile to request unitów zużyło. Czyli my na bieżąco dostajemy z pojemnika bazodanowego informację, jaka wydajność jest mi potrzebna. Coś, czego bardzo brakuje w innych usługach. Jak już wspominałem, mogę też stworzyć sobie strongly typed object, czyli po prostu klasę customer, która po prostu ma jakieś właściwości i ją sobie dodam. I mogę zrobić też coś takiego. Zobaczcie, tylko że z punktu widzenia dokument DB to... Jak ja to zrobiłem, czyli zrobiłem tablicę, potem sobie zrobiłem jakąś kolekcję klientów i to zapisałem jako jeden dokument, to ja wrzuciłem klientów w dokument, którzy się nazywają klienci. Czyli jeżeli ja bym chciał wyciągnąć klienta o jakimś ID, to zupełnie innego typu ścieżkę zapytań muszę zawrzeć, jeżeli będzie sytuacja, że klient siedzi w środku tablicy, w środku dokumentu Johnson. Mogę tak zrobić, tylko to będzie miało jakieś swoje konsekwencje. No bo właśnie, jeżeli ja sobie teraz robię kwerendę, gdzie mówię, pokaż mi klientów, którzy się urodzili 5. Proszę bardzo. No to tak, tutaj mam pierwszego i tutaj mam jeszcze dwóch, których dodałem poprzednio, ale ten jeden siedzi mi właśnie w tym bycie. W związku z tym taki język zapytań, my tu mamy taki, można powiedzieć, hierarchiczny SQL jako dialekt w DokumentDB, swoją drogą warto by w ogóle o tym pogadać, ale niestety czasu na to nie starcza, no to możemy się do tego odwołać, ale wynik będzie tylko dwa. Dwa wiersze, no bo po prostu on nie umiał się dobrać do środka tego dokumentu. Jeżeli ja się przełączę teraz na widok i na kolekcję numer dwa, po której pracuję, to zobaczcie, że tutaj kolekcja właśnie tej grupy klientów wyglądała tak. Czyli ja bym się powinien dozwać nie tylko tutaj obiekt.montbirthday, tylko r.r.montbirthday, dokładnie contains, to jest operator, który szuka w środku tablicy. Musiałbym po prostu inną kwerendę zająć, no i o tym trzeba myśleć przy modelowaniu danych.
Teraz tak, dodając dokument, dobra, skończ mi tutaj, o. Ja mogę powiedzieć, tak jak wspominałem, wyłącz mi go z indeksu, bo ja go chcę dodać szybko. No i wtedy zobaczcie, że koszt operacji jest trochę niższy. Kosztował nas tutaj 6, a tutaj tylko 4,95. No bo tyle wyszło na dodanie dokumentu z taką ilością właściwości. Natomiast oczywiście kwerendy nadal dostaniemy tylko 2, no bo wyłączyliśmy dodany właśnie wiersz z indeksu. A mechanizm domyślnie, mechanizm szukania, szuka tylko po informacjach, które są w indeksie. Musiałbym specjalnie włączyć Enable Scanning Query, żeby mi zrobił table scan, no bo inaczej by tego elementu nie znalazł. Teraz jeżeli wykonuję operację update, no to tu w zasadzie nie ma nic bardzo szczególnie dziwnego, poza tym, że ja po prostu mogę sobie dynamicznie dodawać jakieś właściwości, pola, encje, czy cokolwiek, no bo ja pracuję z dokumentem, nie pracuję z tabelą, to jest struktura hierarchiczna. W związku z tym, jak ja sobie to dodałem, no to mogę sobie taki mechanizm, taki dokument zastąpić. Nie ma tu aktualizacji połowy dokumentu. My tutaj zawsze robimy, no całym wierszem pracujemy, jakby patrząc po relacyjnym. Natomiast jest jeszcze jedna ważna rzecz, że mogę też oczywiście mieć mechanizm, który pozwala nam poradzić sobie z problemem współbieżności, czyli kiedy ktoś inny zapisze nam wiersz, który my chcemy właśnie zaktualizować. Oparte jest to EE, tak? I teraz jeżeli ja sobie odebrałem, wziąłem sobie tego klienta, robię teraz operację replace, no to oczywiście etak mi się zmienił. W związku z tym, jeżeli ja teraz spróbuję wykonać operację uperset to jest insert lub update, tak naprawdę, lub replace w dokument DB, no to w tym momencie dostanę, przepraszam bardzo, wyjątek, ponieważ nie zgadza mu się etak i nie może zaktualizować. Ale to zostało wykonane tylko dlatego, że przy aktualizacji dodałem warunek, że chcę sprawdzić, czy się etagi znajdają, czy się etagi zachowują. Dobra, to jedna rzecz. I teraz, proszę Państwa, jeszcze jeden bardzo prosty przykładzik związany z dokument DB, ale to taki bardziej, ja bym tak powiedział, to jest też przy okazji nasz oficjalny przykład, ale one są strasznie rozbudowane i ja wolę proste rzeczy robić, ale pokazujące jedną bardzo ciekawą rzecz. Jeżeli wam czegoś w dokument DB brakuje, to wy macie cały motor JavaScriptowy po stronie serwera, który po prostu z tym pracuje. I teraz ja może nawet nie tyle będę wykonywał ten prosty przykład, co pokażę, co te zapytania mogą robić. Importować nam dokumenty masowo. Proszę bardzo. Potem dokument DB nic nie wie o sortowaniu. Jeżeli ja chcę sortowania, to proszę sobie napisać metodę, która wykona operację sortowania, która będzie skompilowana i działała po stronie bazy danych. Jeżeli ja chcę sobie, nie wiem, na przykład policzyć jakieś opodatkowanie w zależności od tego, w którym kraju jestem, żeby mi to zwróciło, to proszę bardzo, mogę sobie zrobić user-defined function, która mi coś będzie liczyła. Czyli my tu mamy naprawdę bardzo dynamicznie rozszerzalny język. No i teraz zostało nam 8 minut. Jakby ktoś nie chciał dokument DB, a chciał z bazy dokumentowej skorzystać, tu są inne pojemniki. Natomiast został nam problem tak naprawdę, jak to połączyć w aplikacji. Najtrudniejsza rzecz. Natomiast no, ja bym tutaj zachęcił Państwa do pewnego spojrzenia na architekturę. Przepraszam za prymitywne rysunki, ale chcę coś spróbować na nich przekazać. Jakby mamy klasyczne przedsiębiorstwo, to gdzieś jest zbiór baz danych, które ze sobą wymieniają jakieś informacje, które mają ustalone schematy i z którymi rozmawiają wszystkie systemy. Niezależnie od tego, czy to będzie jakaś szyna ESB, czy to będzie jakaś szyna restowa, to w każdym razie wszystko wyląduje w centralnej bazie danych. W związku z tym my zawsze będziemy mieli sytuację taką, że jak mamy skomplikowany schemat bazy, to my nie możemy odpowiedzieć na pytanie, a co się stanie, jeżeli ja usunę to pole? Bo zwykle to jest tak, usuwam i patrzę tylko, gdzie się sypie. Nie mam tej informacji w żadnym miejscu. I przy takim podejściu ja nie mam szansy być, bo ja mam tutaj jedną wersję prawdy, no bo ktoś kiedyś wymyślił, że to ma być baza relacyjna, do której wszystko będzie serializowane. A gdyby pomyśleć w ten sposób. Załóżmy, że nasza aplikacja składa się z kolekcji mikroserwisów. Co to jest mikroserwis? Mikroserwis odpowiada za zrealizowanie zdolności biznesowej, ale odpowiada end-to-end. To znaczy, to nie jest tak, że mikroserwisy zapisują do centralnej bazy. Nie, każdy z nich ma swoją bazę danych. Przepraszam, dokument DB dla czegoś będzie wygodny, ale dla czegoś będzie wygodny SQL, a dla czegoś innego może być nawet płaski plik XML-owy zapisany na dysku. To dlaczego koniecznie wszystko ładować do jednego pojemnika, choćby był najlepszy?
Więc podejdźmy do tego tak, żeby każdy taki mikroserwis naprawdę odpowiadał za to, co mu się realizuje i co on tak naprawdę ma robić. Dodatkowo mamy w tym momencie wybór dowolnej technologii. Mamy dosyć dobrze zdefiniowane połączenia, bo to zwykle mikroserwisy komunikują się przez API restowe. Dodatkowo, ponieważ to są małe komponenty, na których my potem wkładamy orkiestrację, to są małe zespoły. W związku z tym jesteśmy w stanie dosyć spokojnie wprowadzić nowego programistę. Albo wrzucić wręcz nowy zespół w nowy projekt, który nie będzie przeszkadzał reszcie aplikacji. A my sobie gdzieś zrobimy, nie wiem, logic appsy albo if that, then that, to jest taki IFTT, to jest taki styl konstrukcji workflow z usług restowych. To sobie będziemy o tym za chwilę rozmawiać. No i teraz właśnie, jeżeli my podejdziemy do tego w ten sposób, no to możemy sobie wybrać, do czego ten SQL, do czego ten NoSQL, do czego wspomniany tutaj dokument DBA, ja tak naprawdę dotknąłem tylko czubek góry lodowej, jeśli chodzi o opcje baz NoSQL-owych. Jakoś tak się zdarzyło, że one po prostu do pewnych zastosowań pasują, a do innych nie. I to nie jest tak, że jak wybieracie bazę NoSQL-ową, to ona ma być jedna, jedyna i prawdziwa zawsze. Teraz tak, jeszcze raz podkreślam, mikroserwis odpowiada za dane. Nie ma tutaj czegoś takiego, że gdzieś to zapisujemy do centralnej bazy i ktoś robi centralnej bazy backup. Nie, nie. Mikroserwis ma zapisaną procedurę backupową, procedurę odzysku, wersjonowanie, wszystkie rzeczy, które są dla niego istotne. Dlatego może używać dowolnych technologii. Mamy język, który tak naprawdę robi nam jakieś operacje na zasobach, czyli klasyczny REST, niestety nie zmieści mi się tutaj dalej w to wejść. Natomiast mamy jeszcze jedno narzędzie. Bo jeżeli my będziemy pracować na zasobie, to zwykle będziemy musieli jakoś zadać zapytanie, które wybierze nam z tego zasobu jakąś porcję informacji. I teraz taki język powstał, on się nazywa OData. I teraz tak naprawdę to jest sposób udostępniania danych przez REST, gdzie mogę zadawać takie zapytania jak na dolnej części slajdów. A dodatkowo, ponieważ mamy sformalizowany model, to jest EDM, od którego zaczęliśmy, czyli Entity Framework. To ja na podstawie jego mogę, nie wiem, sobie zrobić nawet w JavaScriptie designer, który mi pokaże strukturę tabelek. No i bardzo szybkie demo OData. Zobaczcie, to jest taki... A gdzie jest przeglądarka? Ślepy człowiek. A, tu, dobra. Proszę bardzo, chcę sobie wziąć top 5 produktów. Dostałem top 5 produktów. Chcę sobie wziąć tylko produkt ID i name, bo to jest lista, którą potrzebuję pokazać w Angularze. Proszę bardzo. Pod spodem jest tutaj oczywiście Entity Framework i SQL, ale to jest tylko przykład. Zaraz dojdziemy do innego. A tutaj ja poproszę klientów i proszę potem rozwinąć mi sklepy, w których kupili produkt. Proszę bardzo. Chcę sobie, nie wiem, dostać sklep, ze sklepu mnie interesuje jego nazwa, a z klienta mnie interesuje jego ID. Poproszę 5 takich górnych elementów. Popatrzcie, że to jest standard, który się robi bardzo prosto, bo to jest jednolinijkowiec, to jest zwrócenie przez metodę interfejsu iQueryable i dopisanie atrybutu queryable na metodzie. To są dwie czynności, które potrzebujemy zrobić. I mamy gotowy język zapytań, który nam to pozwala sobie powybierać. A na marginesie myślałem, że mi... Dobra, gdzie tu jest? O, właśnie. A na marginesie to ja mogę jeszcze coś takiego zrobić. Bo skoro mi ten język się przydaje, no to przykryjmy tym językiem jakiekolwiek rzeczy, które pod spodem robimy. To może być dokument DB, to może być Azure Table, to może być MongoDB, jeżeli będziecie potrzebowali z tego pojemnika skorzystać, ale na górze będzie po prostu zapisany normalny, cywilizowany model EDM-owy. Proszę bardzo, wyfiltruj mi jakieś encje, gdzie tam jakiś warunek jest spełniony. Co się dzieje po stronie serwerowej? Po stronie serwerowej ja dostaję to zapytanie. Czyli co ja z nim zrobię, a to moja sprawa. Ja tutaj sobie je wyprowadzę na konsoli, tam wszystkie składniki tego zapytania, a potem, ponieważ jestem leniwą osobą, to po prostu wykorzystam mechanizm, gdzie sobie na kolekcję w pamięci po prostu nałożę to zapytanie, żeby mi wyfiltrował z tej kolekcji wynik, który zwróci do klienta. Ale zobaczcie, że tak naprawdę w wyniku działania tego wy macie bardzo prosty mechanizm rozmowy z pojemnikami. No i teraz została jeszcze jedna rzecz, mianowicie HTTP jest wolny. No bo to jest request response, no i klient ma nieaktualną formatkę, no bo odświeżył i zapomniał, że odświeżył pół godziny temu. No to dlaczego nie widzi nowy faktur? Inne tego typu rzeczy. Tylko proszę pamiętać, że mamy technologie bardzo ciekawe, których już nie zdążę pokazać, ale jedną, która się nazywa SignalR, która w oparciu o WebSockety pozwala zrobić pusha z serwera do przeglądarki. Czyli klient będzie miał zawsze aktualną informację. A drugą to jest koncepcja wzorca publish-subscribe opartego też o HTTP, gdzie mamy webhooka, gdzie jedna strona mówi drugiej, hej, ja chcę być poinformowany, jak twój stan się zmieni, to wyślij mi na ten adres, który dostałeś, posta, w którym tam powiesz, co się zmieniło, albo powiesz, że mam z ciebie zapytać, jaki jest twój aktualny stan. Czyli mam normalnie mechanizm lekkich kolejek. W oparciu o to działa większość w tej chwili integracji systemów takich restowych, tak funkcjonuje cały Slack, Gitter. Większość tego typu rzeczy, które w ten sposób działają. Czyli tak, podsumowując, świat się tam trochę skomplikował. Mamy różne pojemniki, musimy to zamknąć w jakiejś koncepcji architektoniczną, gdzie damy komponentom dosyć dużą autonomię. No albo możemy przyznać, że jeden z tych pojemników jest najlepszy i wszystko w niego ładować. Orkiestrację robimy zwykle na poziomie restowej. Musimy zwrócić uwagę na zespół i jego umiejętności. I został jeden problem. Raporty. Tylko zobaczcie, jeżeli popatrzycie na Power BI-a, przykład po prostu, to tak naprawdę źródłem danych dla Power BI-a jest wszystko to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Bo z jego perspektywy, no to jest po prostu kolejne źródło danych, z którego on może skorzystać. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Przykłady będą. Uwagi, komentarze to teraz albo jakoś mailowo. Dziękuję bardzo.